Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ruch Narodowy zorganizuje kolejne protesty przed siedzibami komisji i komisarzy wyborczych w całym kraju. Centralna manifestacja ma się odbyć w sobotę przed południem w stolicy. Po czwartkowej okupacji siedziby PKW policja aresztowała 12 osób. Wśród nich jest Grzegorz Braun, Ewa Stankiewicz i fotoreporter PAP-u. Prawdopodobnie usłyszą oni zarzuty dotyczące naruszenia miru domowego. Protestujący domagali się natychmiastowej dymisji członków PKW w związku z przedłużającym się obliczaniem wyników wyborów samorządowych, mówi Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.
Manifestacja będzie miała dwa cele. Wyrażenie solidarności z tymi zatrzymanymi, z tymi aresztowanymi, a po drugie po raz kolejny protest przeciwko fałszowaniu wyborów 16 listopada 2014 roku.
Premier Ewa Kopacz powiedziała, że to, co się wydarzyło w siedzibie PKW, jest skandalem, ale skandalem wywołanym nieodpowiedzialną postawą polityków. Prawo i Sprawiedliwość odcięło się od protestujących w siedzibie PKW. W oświadczeniu stwierdziło, że wtargnięcie do instytucji państwa i jej okupacja nie są rozwiązaniem problemu i mogą tylko pogłębić chaos związany z procesem podania wyników wyborów. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, stwierdził z kolei, że władza może wykorzystać tę instytucję, by odwrócić uwagę od nieprawidłowości związanych z wyborami.
To dało pretekst rządzącym, by kierować w tej chwili uwagę na rzekomy wielki zamach, który nastąpił. Oczywiście niedobrze się stało, że naruszono w ten sposób prawo i daną podstawę do przekierowania uwagi łamanego prawa, procedur związanych z wyborami na rzecz tych wydarzeń w Państwowej Komisji Wyborczej. Dzisiaj władza będzie starała się całą swoją energię skupić na tym incydencie i odwrócić uwagę z kolei od nieprawidłowości, naruszeń prawa, wykrzywionego, niewiarygodnego w dużym stopniu wyniku wyborczego.
Premier Ewa Kopacz wyklucza powtórne wybory samorządowe. Prawo i Sprawiedliwość będzie porównywała oficjalne wyniki z badaniem Ipsos, które dawało PiS-owi zwycięstwo.
My błyskawicznie po kilkudziesięciu minutach wydaliśmy oświadczenie, którym zdecydowanie negatywnie oceniamy te działania.
Mówi Marcin Mastalerek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski w piątek podał się do dymisji. Szef PKW złożył dymisję na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poseł Joachim Brudziński, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że cały skład PKW powinien podać się do dymisji.
Jeżeli by się tutaj wsłuchać w słowa prezydenta Komorowskiego, który twierdził, że każdy, kto żąda dymisji albo powtórzenia wyborów, czy zmian w składzie Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie jeszcze trwania wyborów, de facto liczenia głosów, no to tkwi w odmętach szaleństwa. Tak chyba takiego określenia użył pan prezydent Komorowski, więc trzeba by zadać pytanie, czy dzisiaj zdaniem pana Komorowskiego, pan sędzia Jaworski, jeżeli podał się do dymisji, to również został dotknięty odmętami szaleństwa, a mówiąc zupełnie poważnie, to dziwi, że tak późno już. Na etapie przygotowań do tych wyborów cały skład, nie tylko z panem Czaplickim, dzisiaj z panem sędzią Jaworskim, ale cały skład tej komisji powinien zostać zdymisjonowany.
Stefan Jaworski będzie jednak pełnił obowiązki do zakończenia drugiej tury wyborów. To nie pierwsza dymisja w PKW. Także sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki zdecydował, że zrzeknie się członkostwa w PKW. Wcześniej zrobił to szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. A w czwartek w związku z ukończeniem 70. roku życia członkiem Państwowej Komisji Wyborczej przestał być natomiast sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Kosmal. Na początku przyszłego tygodnia prezydent Bronisław Komorowski ma się spotkać z konstytucjonalistami w związku z wydarzeniami po wyborach samorządowych. Ma on rozmawiać z obecnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłymi prezesami, a potem z szefem PKW. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli poszerzy kontrolę Krajowego Biura Wyborczego o wydatkowanie publicznych pieniędzy na przygotowanie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Bada ona już system informatyczny do obsługi wyborów samorządowych, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Zespół zarządzający kontrolą podjął decyzję, aby poszerzyć tematykę kontroli o wydatkowanie pieniędzy publicznych na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. W trakcie tej kontroli pojawiają się w domenie publicznej informacje, że do tych wyborów samorządowych w 2014 roku zbyt mało czasu było na testowanie, na właściwe przygotowanie, na właściwy odbiór produktu. My badamy wyłącznie obsługę techniczną świadczoną przez Krajowe Biuro Wyborcze na rzecz wyborów. W związku z tym chcemy zobaczyć, jak w takim razie biegną przygotowania do wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
Ze wstępnych wyników NIK-u wynika, że PKW nie jest gotowa do przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Nie ruszyły nawet przygotowania do rozpisania przetargów na systemy informatyczne liczące głosy. Z podliczonych głosów wynika, że PSL prowadzi w województwie świętokrzyskim i w warmińsko-mazurskim. W województwie opolskim i kujawsko-pomorskim Platforma Obywatelska. PiS natomiast wygrało w województwie małopolskim, podkarpackim i podlaskim. NFZ nie wie jeszcze, ile pieniędzy przeznaczy na onkologię, więc proponuje szpitalom kontrakty w ciemno, napisał jeden z dzienników. Dyrektorzy szpitali i poradni specjalistycznych podpisują kontrakty na przyszły rok bez podanych dokładnych kwot na leczenie, bo NFZ zastanawia się, jak podzieli pieniądze na pacjentów z nowotworami i innych. Od 1 stycznia wchodzi w życie pakiet onkologiczny. Ma być szybka diagnoza i leczenie bez kolejek. Jednak za związane z pakietem dodatkowe badania trzeba dodatkowych pieniędzy, nie wiadomo ile. Dlatego NFZ proponuje kontrakty na przyszły rok in blanco. Dopiero gdy zarządzenia zaczną obowiązywać, poda szpitalom kwoty. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, powiedziała, że lekarze obawiają się, że NFZ przesunie środki na realizację pakietu onkologicznego kosztem innych specjalizacji.
Ministerstwo Zdrowia jak zawsze opóźnia się z aktami wykonawczymi do ustawy. A jak wszyscy wiemy, to właśnie w rozporządzeniach są najczęściej rozwiązania, które mogą budzić największy niepokój. Więc z jednej strony mamy przepisy prawa, które jakby zezwalają funduszowi na podjęcie pewnych działań, w tym aneksowaniu. Z drugiej strony staramy się zrozumieć i trzymać kciuki, żeby pacjentom zagrożonym chorobami nowotworowymi lub tymi, którzy już chorują, żeby rzeczywiście poprawiła się dostępną doświadczeń, ale z drugiej strony nie może być zgody na to, żeby następowały przesunięcia środków, znaczy odbieramy innym, a dajemy innym. To klasyczny przykład zachowań Platformy Obywatelskiej, gdzie rzeczywiście ludzi się konfliktuje.
Fundusz już drugi rok nie rozpisuje konkursu na leczenie, tylko aneksuje kontrakty z poprzedniego roku. Po 1 stycznia rozszerzy się lista badań specjalistycznych, na które będą nas mogli kierować lekarze rodzinni. Resort zdrowia obiecał dodatkowe 350 milionów złotych. Lekarze alarmują, że to stanowczo za mało. Warunkiem uczestnictwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w nowych programach Unii Europejskiej jest jej gruntowna reforma, informuje jeden z dzienników. W latach 2014-20 za pośrednictwem programów do Polski trafi blisko 77 miliardów euro unijnej polityki spójności. Jednak niewykluczone, że pieniądze nie trafią do agencji. Według Komisji Europejskiej dotychczasowa działalność jej nie była efektywna, a to uniemożliwia otrzymanie środków. Z kolei resort rozwoju i gospodarki zapowiada, że przygotuje plan naprawczy i nakreśli nowe kierunki rozwoju. Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że agencja powinna przedstawić konkretne stanowisko w tej sprawie.
Z jednej strony agencja decyduje o przydziale środków dla małych i średnich firm, które konkurują projektami, a jednocześnie sama sobie przydziela środki i przy ich pomocy uczestniczy w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Ta niejasność jest właśnie krytykowana przez Komisję Europejską i zapewne minister gospodarki, który nadzoruje agencję, decyduje o składzie jej rady nadzorczej, a w konsekwencji także o zarządzie, będzie musiał się na coś zdecydować albo agencja będzie tylko taką agencją organizującą konkursy dla małych i średnich firm i rozdzielającą pieniądze, jednocześnie nadzorującą wykonanie projektów, a ta jej działalność gospodarcza zostanie przeniesiona do jakiegoś innego podmiotu.
PARP w latach 2014-20 chciałaby dysponować około 5 miliardami euro z 3 programów operacyjnych. Pieniądze miałyby trafić głównie do biznesu. Obecnie Komisja Europejska blokuje także zaangażowanie agencji w inne programy. Żąda takich zmian, aby przełożyły się one na wszystkie, którymi zainteresowana jest agencja. W sprawie bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego zostało poświęcone posiedzenie podkomisji w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele prezydencji włoskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Komisji Europejskiej przedstawili plan działań dla strategii bezpieczeństwa morskiego. Uznano, że w projektowanym dokumencie niezbędne jest ujęcie globalne. Przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony Anna Fotyga mówi, że wystąpienia ekspertów na posiedzeniu dały pełny pogląd na temat bezpieczeństwa państw, które leżą w obrębie Morza Bałtyckiego.
Pokazane były zagrożenia, które wynikają dla bezpieczeństwa państw bałtyckich, dla bezpieczeństwa państw szerzej rozumianego regionu, międzymorza, ale również bezpieczeństwa samej żeglugi na Bałtyku ze względu na zagrożenia zarówno przestrzeni powietrznej, jak i szlaków żeglugowych, ze względu na zagrożenie wynikające z istniejących już projektów też wspólnych z Federacją Rosyjską. To było niezwykle interesujące spotkanie. No, problem polega na tym, że te zagrożenia są jakby przemilczane w percepcji bardzo wielu ważnych partnerów Unii Europejskiej. Stąd ten nasz wspólny głos niezwykle potrzebny.
Europoseł wyjaśniła, że sprawę tę umieściła w agendzie podkomisji ze względu na powagę sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, a także porównywalne w swojej skali do czasów zimnej wojny ostatnie przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych państw bałtyckich, Szwecji, a także Polski. W Kijowie odbyły się w piątek uroczystości poświęcone pierwszej rocznicy Euromajdanu, czyli trwających od 21 listopada do lutego masowych protestów na Majdanie Niepodległości w stolicy Ukrainy. Wybuchły one w wyniku decyzji władz o odłożeniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a z czasem przekształciły się w protesty przeciwko ekipie prezydenta Wiktora Janukowycza, które w lutym zbiegło z kraju. Organizowane były też zgromadzenia z okazji rocznicy wybuchu pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. Tymczasem 5 partii, które weszło do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych, parafowało w nocy z czwartku na piątek projekt umowy koalicyjnej. Pod projektem umowy podpisy złożyli przedstawiciele prezydenckiego bloku Petra Poroszenki, Frontu Ludowego premiera Arsenija Jaceniuka, Samopomocy mera Lwowa Andrija Sadowego, także populistycznej radykalnej partii i Batkwiszczyny byłej premier Julii Tymoszenko. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.